Gościem poranka, jako się rzekło, Piotr Miller, rzecznik rządu, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, dzień dobry.
Dzień dobry.
Są czołgi dla Ukrainy. Jak szybko tam się znajdą?
No, to jest kwestia pewnie, no nie chcę nawet mówić dat, bo to jest tak, że to się później roznosi, a tu poczekamy na decyzje wojskowych też co do logistyki po prostu i naszych partnerów. Możliwie szybko, w ten sposób powiem. A to szybko zależy od szkoleń, od przygotowania logistyki, przygotowania serwisowania i dostaw uzbrojenia.
Kanclerz Scholz mówi 3 miesiące.
Kanclerz Scholz liczy na to, że faktycznie tej daty dotrzyma, ale pewnie dobrze byłoby, gdyby te czołgi trafiły nieco szybciej, ale zobaczymy, jakie są możliwości logistyczne. Tutaj nie chciałbym się wypowiadać za wojskowych i pamiętajmy o tym też, że one muszą być, najlepiej byłoby, gdyby były w pakiecie, bo wtedy ta moc na froncie ich jest dużo większa.
Skąd ten pakiet będzie jechał? Mówiono, że to Polska, Warszawa ma wiodącą rolę w tej kwestii.
No, to jest taka prawda, że my jako pierwsi zaproponowaliśmy i budowaliśmy koalicję państw w ostatnich tygodniach. Premier dzwonił do najmniej kilku, jak nie kilkunastu premierów w ostatnim czasie, aby presję wywoływać w tym zakresie. Cieszymy się, że Niemcy zmienili zdanie. Cieszymy się też z deklaracji Amerykanów, bo oni też rozszerzyli swoją pomoc w stosunku do tej największej, tak czy tak, pomocy kierowanej na Ukrainę.
Co wpłynęło na kanclerza Scholza?
Myślę, że to jest miks różnego rodzaju oddziaływania, tak? Wiadomo, że presja międzynarodowa ma ogromne znaczenie. Tutaj Polska, Stany Zjednoczone, inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej również. Plus opinia publiczna wewnątrz Niemiec. My też przecież rozmawiamy z politykami, którzy nie są aktualnie w koalicji rządzącej. Między innymi premier Morawiecki był ostatnio na spotkaniu z byłym szefem Bundestagu, panem Schäuble, a tam była cała masa różnego rodzaju polityków z różnych opcji politycznych i tam też premier właściwie po to głównie pojechał, aby z nimi rozmawiać.
Jakie były nastroje, jak niemiecka, no w tej chwili opozycyjna główna partia patrzy na działania Scholza?
CDU akurat trzeba przyznać, że szczerze lub nieszczerze, ale wyciąga wnioski z błędów Angeli Merkel i tutaj krytycznie przede wszystkim podchodzi już nawet do tych zobowiązań, które podejmowała pani kanclerz Merkel przecież, a też ważną rolę odgrywają, i tutaj trzeba to wprost przyznać, w aktualnej koalicji rządowej w Niemczech Zieloni, którzy jednoznacznie pozytywną rolę w tym aspekcie akurat odgrywają.
Na ile wzrosła rola Warszawy przy okazji budowania koalicji?
Myślę, że nasza rola w ogóle od jakiegoś czasu znacząco wzrosła ze względu na to, że pokazaliśmy, w jaki sposób należy się zachować i pod względem opinii międzynarodowej Polska dużo zyskała, ale przede wszystkim pokazała, że w trudnym czasie można na nasz kraj liczyć.
Na co tą walutę można wymienić? Na KPO, na inne wpływy, na zażegnanie sporu z komisją?
Myślę, że to wpłynie też wbrew pozorom na różnego rodzaju ograniczenie ataków politycznych na Polskę. Myślę, że gdyby też nie taka postawa naszego kraju jak teraz, to te mechanizmy unijne niestety jeszcze mocniej by się obróciły przeciwko nam.
W tej chwili jaka jest wiedza rządu? Ile czołgów udało się uzbierać? Wie pan co, niemieckie?
To jest ponad 100 z tego, co widziałem już w tej chwili. Dzisiaj rano jeszcze taką grafikę miałem wygenerowaną, ale w tej chwili tej liczby nie powtórzę, bo nie chcę
tutaj
przekłamać.
To jeszcze się waha, gdzie jeszcze Warszawa koło będzie przekonywać?
Tu czekamy na już ogłoszenia ze strony poszczególnych stolic krajów. Nie chcemy już z tymi, z którymi rozmawialiśmy, właściwie zadeklarowali już pomoc.
Niemiecki minister obrony powiedział 3-4 miesiące, żeby dostarczyć czołgi. Jak rozumiem, będziemy czekać na Niemców. Tak? Jak przyjdą te niemieckie czołgi, to dopiero będzie cały pakiet i on pojedzie na Ukrainę.
Nie, tego bym tak nie wyrażał. To znaczy, że będziemy w tej chwili rozmawiać ze stroną ukraińską w sprawie tego, jak te czołgi dostarczyć i w jaki sposób zbudować te linie serwisowe, o których mówiłem. I zobaczymy, jak inne kraje deklarują swoje możliwości, bo jeżeli byłoby to wcześniej możliwe, to oczywiście jesteśmy do tego gotowi. Natomiast tutaj kluczową rolę odgrywa logistyka.
Szkolenie będzie w Polsce czy we wszystkich krajach, które będą przekazywać?
Tu niestety nie mogę szczegółowych informacji udzielać w tym zakresie, bo no, to są informacje, które raczej nie są potrzebne aż tak szczegółowo, myślę, całej opinii publicznej, a też odgrywają rolę dla Rosji i propagandy rosyjskiej również.
To już ostatnie pytanie tych technikaliów. Ile Polska i jakich czołgów przekaże?
To jest 14 czołgów Leopard, w związku z tym 12 czołgów, które są takie liniowe, nazwijmy, i dwa tak zwane czołgi dowodzenia, i one będą kierowane na teren Ukrainy.
Niemcy dają wersję A6 jako wersję dla Polska?
Szczerze mówiąc, nie jestem specem od wojskowego sprzętu, w związku z tym tutaj minister obrony narodowej dzisiaj szczegółowo to omawiał.
To jak przyjdzie pan premier, to będziemy go dokładnie pytać. A co jeszcze? Bo mówi się, że do tego jeszcze kolejne czołgi T-72. pojadą. To będzie w tej samej transzy, to będzie wcześniej.
Na razie o żadnych pozostałych dostawach nie ma mowy. W tej chwili nie ma takiej decyzji. Natomiast pamiętajmy o tym, że Polska już skierowała ponad 200 czołgów przecież w poprzednich miesiącach.
Na ile jest tak, że w tej chwili Polska może liczyć, że za te czołgi coś otrzyma?
W sensie otrzyma, jak rozumiem, chodzi o finansowe rzeczy, to my zwrócimy się do Unii Europejskiej w ramach mechanizmu, który jest przewidziany dla rekompensowania wydatków pomocowych, w tym na uzbrojenie dla Ukrainy, z funduszy unijnych. Taki fundusz specjalny w Unii powstał i tam też będziemy składać wniosek o częściową albo całościową rekompensatę.
Czeskie Ministerstwo Obrony dostało w środę pierwszą transzę rekompensaty od Unii Europejskiej w wysokości 6,5 miliona euro. Niedużo w skali kraju, no ale zawsze Czechy dostały, a dały mniej sprzętu niż Polska.
Ale Polska
dostała
już
cokolwiek.
Tak, tak, Polska już dostała środki kilka miesięcy temu w ramach jednej z tur, którą się zwracaliśmy, więc to nie jest wyjątek. Co jakiś czas wracamy się z takimi wnioskami.
Pytanie od kolegi na SMS-a przyszło, czy dajemy też pociski?
Panie redaktorze, no dajemy generalnie sprzęt, który jest użyteczny, w związku z tym zarówno linie sposób serwisowania i uzbrojenia oczywiście też.
To przejdźmy do KPO. Sejm zajmuje się ustawą wiatrakową. Panie ministrze, w studio Piotr Miller, rzecznik rządu Prawo i Sprawiedliwość, koalicja rządząca ma większość, żeby uchwalić ustawę wiatrakową.
Myślę, że po dzisiejszych dyskusjach w komisji sejmowej to się tak naprawdę ostatecznie okaże, ale pamiętajmy o tym, że też jest deklaracja ze strony innych partii politycznych w Sejmie, że taka ustawa powinna być przyjęta. Ale już mówiąc o innych partiach opozycyjnych, bo one często lubią mówić o tym, że przecież za ich czasów te przepisy obowiązywały i dlaczego teraz się cofamy, no to nie jest tak, jak te partie mówią, bo kiedyś to była absolutna wolna amerykanka. Można było właściwie wiatrak postawić gdzie się chce. Te przepisy, które my proponujemy, są zdrowym kompromisem pomiędzy
większość
tym
rządząca musi pójść albo w lewo, albo w prawo, albo przekonać Solidarną Polskę i tu zyskać większość, albo pójść na lewo i przekonać PSL albo Szymona Hołownię, która droga jest najlepsza.
Nie wiem, panie redaktorze, czy akurat w przypadku odnawialnych źródeł energii to jest kwestia w lewo czy w prawo, bo takie etykietowanie takiego projektu akurat wydaje mi się średnio trafne. Natomiast oczywiście patrząc na salę sejmową, ma pan rację, w sensie takim geograficznym sali sejmowej, to jest to centrum bardziej pewnie, bo Polskie Stronnictwo Ludowe przecież deklarowało.
Ale na lewo poparcie od Prawa i Sprawiedliwości. No to kogo będziecie przekonywać? Czy PSL, ale, czy Solidarną Polskę?
Ale PSL już chyba deklarowało publicznie nawet, że ten projekt poprze. Premier Morawiecki był też na zespole parlamentarnym, właśnie w którym PSL też uczestniczy i myślę, że ta rozmowa była dobra i konstruktywna.
To zobaczymy, jaką intuicję ma pan minister, jaka większość przyjmie ustawę wiatrakową.
Większość wystarczająca do uchwalenia ustawy.
I to się stanie na następnym posiedzeniu, na początku lutego?
Jeżeli nie na tym posiedzeniu Sejmu, bo chyba na tym nie zdążymy, to faktycznie na kolejnym posiedzeniu.
Na kolejnym wróci też Senatu ustawa o Sądzie Najwyższym. Kolejne posiedzenie to będzie posiedzenie być albo nie być dla KPO?
Tak bym tego nie powiedział, no bo ustawa o Sądzie Najwyższym już przez Sejm przeszła. Senackie poprawki zakładam, że zostaną odrzucone, no bo Solidarna Polska deklarowała, że no nie poprze poprawek, które będą ten projekt zmieniały w zły sposób, w związku z tym
ale
siłą rzeczy
złośliwa
się nie spodziewam.
Politycy potrafią być złośliwi.
Ale Solidarna Polska nie, panie redaktorze, to niemożliwe.
To jest pan minister pewien, że na pewno...
Pewien to w polityce pewnie niczego nie można, pewnie niczego nie można być, ale daje wiarę tym deklaracjom, które składali.
Zbigniew Ziobro powiedział, zrobię wszystko, aby ta ustawa została wywrócona. Wszystko to może być przyjęcie poprawek opozycji tak, żeby prezydent nie miał wyboru i musiał zawetować.
Panie redaktorze, myślę, że to byłoby bardzo szkodliwe dla jedności obozu politycznego. W związku z tym byłoby szkodliwe szerzej również dla Polski, ponieważ zestabilizowałoby scenę polityczną. Nie wierzę w takie działania.
Nie wierzy pan, ale nie ma pewności, że nie zajdą.
Panie redaktorze, bo pewność jest wtedy, kiedy wydarzenia się już wydarzyły i wtedy możemy je, że tak powiem, zaklasyfikować jako te, które miały miejsce.
Czy jest pewne albo niepewne, że pan premier spotka się z panem prezydentem w tej sprawie, będzie go przekonywał, kiedy już się skończy droga legislacyjna w Sejmie?
Bez wątpienia będą też takie rozmowy. One już były wcześniej. Pan premier się regularnie spotyka z panem prezydentem lub rozmawia telefonicznie, ale faktycznie, gdy się zakończy cały proces legislacyjny, bez wątpienia też i taka rozmowa się odbędzie.
Wydaje się, że Pałac Prezydencki troszeczkę zmienił zdanie w tej kwestii. Najpierw mówił, że to jest ustawa zła, teraz mówi, że ją oceni, kiedy ona wyjdzie z Sejmu. To jest jakaś ewolucja, panią zauważa? tylko moja opinia osobista.
Nie wiem, czy to jest ewolucja. Pamiętajmy o tym, że ta pierwsza wypowiedź pana prezydenta przez komentatorów też była odbierana różnie. Jedni twierdzili, że to jest zapowiedź weta, drudzy twierdzili, że po prostu wskazanie tych wątpliwości, które miały miejsce, więc no, rozstrzygnięcie następuje wtedy, gdy pan prezydent składa lub nie składa podpisu.
A jak ustawy. Pan minister odczytał te słowa pana prezydenta i odczytuje sygnały płynące z
Ja uznaję jako troskę o to, żeby faktycznie w wymiarze sprawiedliwości nie doszło do pewnego rodzaju no, anarchii, tak już mówiąc mocno. Ale są w tej ustawie też przepisy, które wprost, czy nawet w tej poprzedniej, ale będą nadal obowiązywały, które naszym zdaniem to zabezpieczają na tyle, na ile to możliwe w tej sytuacji. A gdyby w przyszłości się okazało, że jednak zadziało się coś gorszego, to wtedy zawsze można nowelizację ustawy przeprowadzić.
Pewnie, czy wtedy nie będą cofnięte pieniądze z na Krajowy Plan Odbudowy?
No, panie redaktorze, to jest pewnego rodzaju kwestia taktyki też w relacjach z Unią Europejską lepiej podjąć te wyzwania.
Czy rząd liczy, że jakąś poprawkę Senat przyjmie? Czy tą ustawę można jakkolwiek poprawić w Senacie, żeby ona była jeszcze lepsza?
Myślę, że nie w taki sposób, jaki by sobie życzył tego Senat, bo jestem przekonany, że akurat w Senacie będą to poprawki raczej, które będą pewnego rodzaju realizacją lobby niektórych sędziów, którzy stali się de facto politykami.
Ale może senatorowie Prawa i Sprawiedliwości coś zgłoszą? Może tam jest jeszcze jakieś pole, żeby bardziej pana prezydenta przekonać tej ustawy?
Nie wydaje mi się. Raczej gdyby takie poprawki miały być zgłaszane, to byłyby zgłoszone w Sejmie.
Wniosek o płatność kiedy popłynie? Po tym następnym posiedzeniu Sejmu? Czy
czekamy, panie redaktorze, te deklaracje. Nie chciałbym składać deklaracji tygodniowych, bo kilka razy się już przejechałem na deklaracjach czasowych i jak się okazało, dynamika polityczna jest dużo bardziej skomplikowana, więc czekamy na te dalsze działania, głównie oczywiście w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym i wiatraków i wtedy będziemy decydować.
Opozycja jest pewna, że i PSL, i Lewica, i Szymon Hołownia, żadnych pieniędzy na pewno w tej kadencji nie będzie z Krajowego Planu Odbudowy.
Myślę, że taki jest cel ze strony opozycji. Całkiem otwarcie o tym mówią. Szymon Hołownia, gdy był w Brukseli, wręcz no, jakby cieszył się z tych słów, że no, pieniędzy może nie być i tak dalej, i tak dalej. Więc no, chociaż otwarcie o tym mówią, no i Polacy mogą wybrać. My to, co możemy, robimy, żeby te środki uzyskać, ale jest dla nas granica, której przekroczyć nie można. Opozycja robi wszystko, żeby tych środków nie było. Wybór jest prosty.
Jest kompromis. Szymon Hołownia, o którym pan minister wspomniał, powiedział, że tego kompromisu nie ma. Jakimi dokumentami dysponuje rząd, żeby powiedzieć, że tak, Komisja Europejska zgodziła się na ten kształt ustawy o
Sądzie Najwyższym? Panie redaktorze, to jest ustalenie z komisji, czyli z kolegium komisarzy. Naszym komisarzem jest tam Janusz Wojciechowski, nasz przedstawiciel w komisji, który przedstawił dokładnie, jak wyglądała sytuacja, czyli deklaracja, przyjęcie przez kolegium komisarzy, bo tam i nie ma innej formuły prawnej. Deklaracji, że realizacja tych założeń...
Ale to są deklaracje, czy pisemne?
Nie, no to są deklaracje, które zostały przyjęte na kolegium komisarzy, tak jak ma pan głosowanie, nie wiem, na zarządzie, czy...
Czyli jest jakaś kartka papieru, to można wydrukować, gdzie jest głosowanie i komisarze głosują tak.
Panie redaktorze, nie wiem, jaka jest formuła fizyczna tam, w sensie pewnie to jest protokół z posiedzenia komisarza. On jest wręcz dokumentem Komisji Europejskiej.
I rząd ma taki protokół dostępny?
Panie redaktorze, ma relacje z tego, co przekazał nam komisarz Wojciechowski oraz komisarz Reinders bodajże, który jest w kontakcie z
Szymonem.
Ale kiedy
przyjdzie składać wniosek o płatność, to premier będzie mógł wyciągnąć z teczki dokument wydrukowany w kolorze i powiedzieć, inaczej.
To oni sami mają w protokole, więc będą sami sobie mogli to zweryfikować bardzo prosto. Natomiast gdyby w Unii Europejskiej decydowały tylko deklaracje czy przepisy pisemne, to byśmy nie mieli tylu problemów, bo ktoś by musiał zacząć przestrzegać traktaty unijne. Problem jest taki, że w Komisji Europejskiej i w niektóre instytucje unijne wykraczają poza te traktaty. I dlatego problem jest taki, że to jest wszystko właśnie nasączone takim politycznym sosem.
Konkludując, czy w KPRM-ie, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest taki dokument, który twardo deklaruje, że Komisja zgodziła się na kompromis?
Ale tak, to wynika... Nie? Panie redaktorze, to wynika z samych kamieni milowych. Jest wpisane, co należy zrobić i w związku z tym my, kładąc ten projekt, otrzymaliśmy z kolegium komisarzy, na kolegium komisarzy była dyskusja na ten temat i deklaracja do ich protokołu, że projekt w tym zakresie wypełni ten kamień milowy.
A właśnie, a propos kamieni milowych, wypowiedź Krzysztofa Sobolewskiego, który mówił, ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości, sekretarz generalny, powiedział, nie wszystkie kamienie milowe będziemy wypełniać, których nie.
Panie redaktorze, generalnie rzecz biorąc, dyskusja wokół kamieni milowych jest o tyle problematyczna, że niektórzy rozumieją zupełnie coś innego pod ich treścią, prawda? W sensie, że daleko idąco rozumieją interpretację. Jeżeli chodzi o tą wypowiedź, tak się domyślałem, ona była w kontekście właśnie złego złej interpretacji niektórych kamieni milowych i faktycznie, jeżeli ktoś na przykład stawia tezę, że z kamieni milowych wynika to, że na przykład auta osobowe na drogach ekspresowych mają mieć mają mieć opłaty, to jest nieprawda, bo z tych kamieni to nie wynika, dotyczy to transportu ciężarowego, tak, co już tak w Polsce obowiązuje, więc tego typu niuanse i w tym zakresie oczywiście tutaj Krzysztof Sobolewski ma rację.
Różnie się te kamienie liczy, jest ich na pewno dużo, który kamień jest najmniej przyjemny dla rządu? Ma pan już taki swój, który patrzy na ten kamień, na ten zapis i mówi, no nie, to już jest
oczywiście
bzdura.
Wymiar sprawiedliwości jest elementem problemu interpretacji i rozumienia tych samych słów. Natomiast panie redaktorze, bo te kamienie milowe stały się jakimś takim w ogóle dziwnie są zrozumiane.
Wiele set stron.
Tylko w poprzednich latach w środkach unijnych były podobne rozwiązania. One się tak nie nazywały, ale były tak, na przykład nie wiem, pieniądze na żłobki należy zbudować tyle i tyle żłobków, jeżeli tego nie zrobicie, to wtedy nie otrzymacie środków. Tutaj jest tak samo, większość tych rozwiązań dotyczy właśnie reform, czyli na przykład budowy żłobków, informatyzacji i to są kamienie milowe, dróg i tak dalej, przetwórstwa rolnego, to są przytłaczające
większość kamieni milowych. Skąd opór Solidarnej Polski, skąd słowa Zbigniewa Ziobry, że to jest szkodliwy projekt, który nas uzależnia i to jest bardzo drogi kredyt i skąd apel Zbigniewa Ziobry o debatę u prezydenta?
Chyba z niewiedzy, panie redaktorze, bo jak ja słyszę takie rzeczy, to tylko mogę sobie tym tłumaczyć, że ktoś nie patrzy horyzontalnie na aktualną sytuację, która w tej chwili ma miejsce na świecie. Znaczy, jeżeli ktoś w takiej sytuacji, gdzie mamy wojnę na wschodniej granicy, chce zrezygnować z dodatkowych środków, które pomagają uzyskać suwerenność Polski ekonomiczną, zbudować przewagi konkurencyjne w tym trudnym czasie, to uważam, że popełnia błąd. I tym się różnimy.
Zbigniew Ziobro tego nie rozumie?
Widocznie nie rozumie. No jakby to jest zasadnicza rzecz, która jest jakby jawna i jasna. Ta różnica zdań jest publiczna i tym się różnimy. No na szczęście w przytłaczającej większości pozostałych tematów
ale
się zgadzamy.
Ale to jest zasadnicza różnica.
Panie redaktorze, czy zasadniczą różnicą to byłoby to, czy mamy się dogadywać z Rosjanami w sprawie gazu? To jest zasadnicza byłaby różnica. Na szczęście
zasadnicza
nikt w Polsce...
jest taka, że co kolejna ustawa, to szukacie poparcia opozycji. Czy to przy Sądzie Najwyższym, no, żeby się wstrzymała, czy to przy wiatrakach, żeby przegłosowała. Co ustawa, to macie kłopot z większością
w Sejmie. Momencik. No, panie redaktorze, w ciągu roku, nie wiem ile jest przyjmowanych ustaw, ze 100-150, pan nawet nie
ustaw
zauważa. No, panie redaktorze, no, istotne to zaczynają być w momencie politycznie, kiedy nie ma większości, to wtedy wszyscy się na nich skupiają. Ale jak idzie, nie wiem, reforma kodeksu pracy, jak na tym posiedzeniu Sejmu, jak idzie krajowa sieć onkologiczna, to nikt nie zauważa, że to idzie spokojnie, nawet z poparciem opozycji.
Często są głosowania jednomyślnie, albo jest kilku głosów przeciwko, albo ten. To jest jasne i zawsze tak było przez 32 lata dokładnie polskiej demokracji, no ale są takie ustawy jak o wiatrakach, które no, radykalnie, zdaniem premiera, mają poprawić naszą energetykę w przyszłości. I to jest kluczowa ustawa i nie macie większości.
Ona jest ważna w zakresie niezależności energetycznej. I tu akurat też trochę się dziwię kolegom Solidarnej Polski, bo niezależne źródła energii, które są rozproszone i są na terenie kraju, które nie potrzebują paliw, są elementem budowania bezpieczeństwa energetycznego. Rozumiem obawy co do odległości, dlatego jest pewnego rodzaju kompromis w tej ustawie, który reguluje kwestie związane z odległością od domów.
A propos Unii Europejskiej, chcą urzędnicy brukselscy, żeby roztoczyły się kompetencje komisji na gospodarkę leśną, jaki będzie wniosek polskiego rządu?
Absolutnie w ogóle nie ma możliwości rozszerzania kompetencji unijnych nawet o skrawek.
Czy to będzie weto?
Dodatkowych rzeczy związanych
na
z lasami, czy tak, oczywiście, tu nie ma takiej możliwości.
Czyli temat jest martwy. Urzędnicy brukselscy mogą sobie debatować.
Wiele mają innych pomysłów, tak jak, nie wiem, kanclerz Scholz też ma pomysł, żeby w ogóle zlikwidować jednomyślność w Unii Europejskiej. Absolutnie nie będzie zgody Polski na takie zmiany.
To skoro jesteśmy przy kwestiach związanych z ministerstwem klimatu, to parę pytań o propozycja Koalicji Obywatelskiej, dokładnie Donalda Tuska, żeby obniżyć VAT na gaz z 23 do dozwolonych w Unii Europejskiej 5%, bo gaz to paliwo przejściowe. Projekt poprzecie czy nie poprzecie?
Panie redaktorze, my zamiast z tego wprowadziliśmy, tutaj nie wiem, czy mam te kwestie związane z panu liczby dokładne podał, ale widzę, że nie mam akurat pod ręką. Wprowadziliśmy cenę maksymalną gazu, czyli krótko mówiąc, próg, w którym tam 200 zł, to jest około 200 zł, który powoduje, że jeżeli to przekraczamy dla odbiorców domowych, dla odbiorców wrażliwych, to państwo dopłaca do tego. To jest bezpieczniejsze niż obniżenie VAT-u w tym momencie, ponieważ daje gwarancję ceny, a nie daje relacyjnej ceny, tak jak w przypadku VAT-u. W związku z tym to narzędzie kosztuje nas wiele miliardów złotych i zastępuje to rozwiązanie, które obowiązywało wcześniej.
No ale gdyby na przykład UOKiK dokładnie przyglądał się temu, co robi koncern Orlen, to można byłoby utrzymywać ceny na odpowiednim poziomie i jeszcze obniżyć VAT.
No ale momencik. No, mówimy teraz o gazie, tak? Bo tak oczywiście jest. PGNiG jest najważniejszym dostawcą.
Jest w grupie Orlen.
Tak,
to
tak,
już jest
tak dlatego mówię. Jest ważnym dostawcą, ale my wprowadziliśmy inny mechanizm po prostu. Czyli cenę maksymalną, czyli nie można przekroczyć określonej ceny i państwo wtedy zwraca te środki ze specjalnego funduszu. W związku z tym to jest bezpieczniejsze niż to, co proponuje Donald Tusk. Oczywiście to jest
ale może
dobre
droższe, bo pieniądze idą do budżetu, urzędnik patrzy na te pieniądze, potem przelewa dalej, potem rząd przelewa cenę maksymalną.
Nie droższe,
po co całe to kółko?
Nie, obsługa nie jest droższa, panie redaktorze, tego i jest bezpieczniejsze dla odbiorców, bo gdyby się okazało, że ceny nagle zaczynają szybować w górę gazu, to sama obniżka VAT-u by nie pomogła wtedy. Po prostu by nie pomogła. Czyli... I wtedy byłoby, dlaczego rząd zlikwidował cenę maksymalną? To jest rozwiązanie, które jest po prostu bezpieczniejsze.
Nie będzie poparcia tego projektu.
Jest, bo jest inne rozwiązanie, które wprowadziliśmy już w grudniu zeszłego roku.
Lewica zbiera podpisy i chce przeprowadzić rentę wdowią. Tu też nie będzie poparcia rządu.
Zobaczymy, jak będzie wyglądał projekt. Możemy dyskutować o różnego rodzaju rozwiązaniach, o charakterze wspomagania osób, które są w takiej trudnej sytuacji. Nie widziałem tego projektu, w związku z tym jeszcze tutaj nie mamy stanowiska.
Sama idea, że jeżeli umiera jeden współmałżonek, to drugi może część jego świadczenia dziedziczyć.
To jest kwestia kosztów, prawda? Bo sama idea oczywiście brzmi zawsze atrakcyjnie. Nawet by tak po prostu, jakby to było możliwe finansowo, to czemu nie? Ale dlaczego nie? Ale
rząd pokazał, że na wiele was stać.
Tak, ale rząd też pokazuje, że podejmuje decyzje racjonalnie. Czyli krótko mówiąc, jeżeli są środki finansowe. Sama pomoc na sektor energetyczny, węglowy, paliwowy wynosi w tej chwili, koszty tej pomocy wynoszą więcej niż cały program 500+. Musimy zdawać sobie sprawę ze skali rozwiązań, które wprowadzamy. A popatrzmy na 2015 rok. Wtedy nawet nie było państwa stać na 500+, już nie mówiąc o tym, o tarczach, które teraz wprowadzamy.
Czyli odpowiedź rządu w roku wyborczym będzie: często nie ma pieniędzy.
Nie,
sytuacja
nie,
jest
nie.
Trudna.
Nie,
no taka jest nie, odpowiedź przy rencie wdowej.
Panie redaktorze, nie,
ma pieniędzy.
To jest kwestia racjonalności. Tam, gdzie możemy, to oczywiście podejmujemy działania. I tak jak mówię, koszty tarcz antykryzysowych to jest grubo ponad to, co wynosi cały program 500+.
Renta wdowia jest nieracjonalna w tym wypadku? Tarcza była racjonalna, renta wdowia jest nieracjonalna.
Panie redaktorze, to jest kwestia wyboru pomiędzy tym, na co państwo w danym momencie stać. I ja, tak jak mówię, tego projektu nie widziałem, w związku z tym nie chcę się do niego szczegółowo odnosić.
Czyli, ale dobrze, to konkluzja jest taka. Rząd uzna ten pomysł za racjonalny czy za nieracjonalny?
Ale panie redaktorze, jak ja mogę po tytule projektu uznawać, czy coś jest racjonalne, czy nie? Muszę zobaczyć projekt. No, niech pan
zaraz
nie wymaga ode mnie po kładce, żebym
mam
decydował,
nadzieję,
jak
zaraz
to wygląda.
Ktoś wydrukuje w redakcji, to panu ministrowi na odchodne sprezentujemy projekt. Dobrze. Będzie w sam raz. Nie wiem, może pan minister czytał projekt o emeryturach stażowych, który no podpisaliście z Solidarnością.
Pan prezydent, to ja dobrze
tak
pamiętam dokładnie.
Znany
faktycznie to jest projekt, który jest ważny, ale jednocześnie też trudny. Wiemy o tym, że w Polsce sytuacja na rynku pracy jest taka, że brakuje de facto pracowników na rynku pracy. Wiemy też, że taki system emerytur stażowych wywoływałby też dodatkowe koszty, co jest jasne. A przypomnijmy jednak, dla historycznej sprawiedliwości, że Prawo i Sprawiedliwość obniżyło wiek emerytalny, tak, z 67 do 65 lat dla mężczyzn, z 65 dla 60 do 60 dla kobiet i wprowadziło zerowy PIT dla osób, które nie idą na emeryturę, a są w wieku emerytalnym.
I padła obietnica o emeryturę stażową. I co z tym?
Jest projekt w tej chwili w Sejmie. Wiem, że komisje na nim pracują. Też powołaliśmy specjalny zespół w kancelarii premiera pomiędzy Solidarnością, Komisją Krajową Solidarności a rządem. I tam też dyskutujemy ten temat. Rozstrzygnięć nie ma.
Trzy tematy, trzy pytania. Dość krótkie. Ustawa o sędziach pokoju w tej kadencji, tak czy nie?
Chciałbym, żeby to było możliwe i faktycznie uznajemy, że projekt, który zaproponował Paweł Kukiz, jest dobrą bazą do tego, żeby działać dalej. Paweł Kukiz i pan prezydent, bo to wspólnie nie było przygotowane. Liczę na to, że w tej kadencji ten projekt nabierze kształtu już finalnego.
Czyli będzie przyjęty przez Sejm?
Życzyłbym sobie tego, żeby tak było.
A pana życzenia się spełnią, czy nie?
No zobaczymy to. Wiemy, że są wątpliwości pewne, jak połączyć rozwiązania w zakresie sądów powszechnych z sądami pokoju. Natomiast deklarowaliśmy środowisku Pawła Kukiza, że chcemy tę ustawę przyjąć w tym roku i chciałbym, żeby tak faktycznie się stało.
Ceny biletów na PKP spadną?
taka jest deklaracja ze strony resortów, że podejmą działania, aby tak się stało. Ale tylko też dodam, że jednak my skierowaliśmy na ten rok właśnie dodatkowe 500 milionów złotych, aby te ceny nie poszybowały jeszcze wyżej. I co oczywiście z marnym pocieszeniem, gdy widzimy, że nadal są niewystarczająco niskie, czy że wzrost jest za duży i szukamy rozwiązań, aby to
Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Aktywów Państwowych źle zadziałało, że podniosło ceny?
Ale to nie ministerstwa podnoszą ceny, tylko spółki. W związku
ale
z tym oczywiście są do tego warunki rynkowe też pewnego rodzaju, ale to nie zmienia faktu, że zadanie jest takie, aby znaleźć oszczędności, tak aby te ceny nieco obniżyć.
To kiedy będą te niższe ceny, panie ministrze?
Myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni, no bo nie ma co dłużej czekać. Natomiast, no tak jak mówię, oczekujemy ze spółki na deklarację, gdzie mogą zaoszczędzić.
Będą tańsze o 3%, 5% czy 15%?
Nie zadeklaruję, panie redaktorze,
ale
tego.
A 15%,
panie redaktorze, o 15% to one nie wzrosły nawet statystycznie. W związku z tym przypomnę, że w TLK popatrzmy, jak
Pendolino z Krakowy do Warszawy.
Większość
150
ludzi jeździ, nie Pendolino, tylko innymi pociągami, prawda? W związku z tym tam te wzrosty były na poziomie chyba 12-13%.
Żyjmy w takim kraju, gdzie każdego będzie stać na Pendolino, a nie wymyślajmy protezy, bo
oczywiście
będziemy najszybsze.
Szukajmy, to zbiorowa komunikacja jest bardzo ważna, oczywiście.
Ostatnie pytanie o wakacje kredytowe. Kiedy będzie to przedłużenie, na jakich warunkach?
Nie ma żadnego przedłużenia wakacji kredytowych. Już też wczoraj to tłumaczyłem. Nie ma prac w tym zakresie. W związku z tym na ten temat mogę tyle powiedzieć w tym momencie. W tym roku są rozwiązania 4 raty możliwe do wprowadzenia, do przedłużenia w późniejszym okresie.
I więcej nie będzie.
Nie ma takich decyzji, że były.
Do studia wrócił Krzysztof Skowroński.
Powiedział pan minister, że są granice nieprzekraczalne dla rządu, jeśli chodzi o negocjacje z Unią Europejską. Jakie to są granice?
Panie redaktorze, rozszerzenia kompetencji traktatowych, między innymi, tak? Czyli no, tworzenia takich warunków, w których zasada jednomyślności miałaby odchodzić na bok na rzecz większości kwalifikowanej.
A jak wiemy, są że mocne, są to są pomysły czy są naciski?
No ale no to chyba publicznie już znane ze strony kanclerza Niemiec czy innych, którzy wprost mówią, że Unia Europejska sobie nie poradzi bez zmiany tych zasad, a ja uważam, że to będzie katastrofa, jeżeli te zasady byłyby zmienione, bo doprowadziłoby to do prymatu Berlina albo Paryża w ważnych sprawach dla krajów, dla poszczególnych krajów.
A pytanie już o KPO i o pieniądze. Jeżeli Polska dostanie pieniądze, to wiadomo, jak te pieniądze mają być podzielone. Tyle i tyle na wiatraki, tyle i tyle na infrastrukturę informatyczną, tyle i tyle na coś innego. Jak te pieniądze przychodzą i teraz musimy wybudować za te pieniądze ileś wiatraków, to one trafiają do budżetu państwa, one trafiają do jakiego budżetu, do jakiego worka, na jakie konto bankowe?
To zależy od projektu, albo samorządowe, albo krajowe, tak? Bo mamy środki, które są, one są rozdzielane z poziomu centralnego co do zasady, tak? Czyli mamy program jak na przykład Maluch Plus, o Maluch Plus jest tego dobrym przykładem, Maluch Plus jest właśnie z Krajowego Planu Odbudowy, już zresztą uruchomiony, bo my w ramach prefinansowania krajowego to robimy, a środki trafiają do samorządu, żeby wybudować żłobki. Tak to wygląda na przykładzie takiego programu.
Na przykładzie żłobków, tak wygląda na przykładzie wiatraków. Znaczy, krótko mówiąc, wiatraki, żeby zrobić wiatrak, to trzeba go kupić, prawda?
Ale ja nie pamiętam, jak wygląda akurat struktura finansowania OZE w sensie dokładnym. Wiem, że na fotowoltaikę były środki na pompy ciepła w Krajowym Planie Odbudowy, więc tu szczegółowo...
Ale pytanie, bo to jest kredyt, który bierze Polska, tak?
Częściowo kredyt, częściowo dotacja, grant.
Ale Polska jako Rzeczpospolita.
Tak.
Tak, ale potem te pieniądze trzeba wydać i ktoś potem będzie właścicielem tych wiatraków. To kto będzie właścicielem tych wiatraków?
No, wiatraków czy jakichkolwiek innych... innych rzeczy, jak na przykład właśnie te żłobki.
No żłobki zależy, to wiadomo, że wiadomo, że żłobki
na innym przykładzie
będą...
podam. Jeżeli fotowoltaikę otrzymuje ze środków unijnych, krajowych, czy z KPO, a KPO są środkami unijnymi, na przykład rolnik otrzymuje dotację na postawienie, na fotowoltaikę, no to jest jego własność już w tej chwili, tak? Czyli
bo to
albo
jest dotacja,
remont,
tak? Czy, do
no
którą jest trzeba, dotacja, o którą tak trzeba wystąpić. No tak. Ale w przypadku wiatraków to nie jest tak, że dotacja, przecież nie może Radio Wnet wystąpić o to, że poprosimy miliard euro na wiatraki, ale bo sobie chcemy postawić wiatraki.
Na krakowskim przedmieściu.
Wy nie, ale na przykład rolnicy na biogazownie z chęcią takie środki otrzymają.
Na biogazownie tak, ale przy budowie...
Pan minister ucieka od tych wiatraków.
Ale no bo mnie interesuje to, na co są środki przeznaczone w szufladkach, a szufladka brzmi odnawialne źródła energii w KPO, prawda? Nie wiem, czy tam nawet jest, nie pamiętam dokładnie, czy jest...
No dobrze, ale to wiemy. Duże
wiatraków.
Firmy państwowe chcą budować farmy wiatrowe na Bałtyku, tak? Czy one mają źródło finansowania jest właśnie w tym KPO, czy nie?
KPO jest źródło finansowania, na przykład jeżeli chodzi o wiatraki na porty serwisowe i instalacyjne. Tak, w KPO jest właśnie to wpisane, czyli porty, które będą obsługiwały
i te pieniądze wiatraków. Trafią na przykład do PGE albo do Orlenu i będą z tych pieniędzy Orlen i PGE będzie budować, czy do kogoś innego?
Nie, no trafiają albo do spółek państwowych głównie w wielu sytuacjach, albo do Skarbu Państwa, po prostu, nie wiem, Urząd Morski buduje dane przedsięwzięcia.
To pytanie na rozluźnienie, czy Rafał Trzaskowski będzie dobrym, może być dobrym premierem.
A wybiera się do jakiegoś innego kraju, żeby tam pełnić tę funkcję?
No, są wybory, być może.
A, rozumiem. Ja myślę, że Donald Tusk mu nie pozwoli tak łatwo, że tak powiem, zastąpić go na tej funkcji.
A Donald Tusk, myśli pan, że byłby dobrym premierem po raz kolejny?
Tak, ale nie dla naszego kraju.
To jeszcze zapytam, skoro jesteśmy przy opozycji, o Tesława Sikorskiego i obronę polityków Platformy. Dlaczego oni brną w narrację Radosława Sikorskiego?
Kompletnie tego nie rozumiem. Ja mam wrażenie, że to jest tak, że oni się spotykają na jakichś kolacjach wieczorem, towarzysko i ktoś chlapnie coś tam i później mówią, słuchaj, wiesz co, chlapnąłem wczoraj głupotę, weź mnie obroń, tam napisz na Twitterze, że jednak się ze mną zgadzasz. No ja inaczej sobie tego nie mogę wytłumaczyć. To tak trochę pół żartem, pół serio. A serio, to jest tak, że niestety oni tłumaczą się z polityki, którą sami prowadzili. No jeżeli Radosław Sikorski spotykał się w Moskwie, mówił o resecie z Rosją. Jeżeli Donald Tusk mówił o tym, że nie możemy być najdalej idącymi przeciwnikami Rosji po ataku na Krym, no to oni nie mogą teraz powiedzieć, że się mylili. Znaczy mogliby i to byłoby uczciwe, ale nie chcą tego zrobić, bo cała polityka by ich zbankrutowała.
Jan Wincent Rostowski, Bartłomiej Sienkiewicz, mógłbym dalej wymieniać polityków, którzy poparli tezę Sikorskiego. Będzie jakaś reakcja rządu, bo to jest jednak bardzo poważne
oczywiście
w kierunku pana premiera.
Oczywiście wzywamy ich do tego, aby zaprzestali tego typu działań. Propaganda rosyjska każdą ich wypowiedź wykorzystuje w materiałach, no ale no, nic innego nie pozostaje nam, jak apelować o opamiętanie.
A pójść do sądu?
Ale to niestety tutaj... No,
nie będzie aktu oskarżenia wobec...
Bo to jest tak, że wie pan, w ramach dozwolonej krytyki, opinii, wyrażania wolności słowa i tak dalej, niestety te osoby się starają mieścić właśnie po to, żeby takich możliwości nie było.
To są możliwości interpretacyjne, ale pytanie takie, dlaczego oni to robią?
No, ja naprawdę nie jestem w stanie tego powiedzieć. Wydaje mi się, że to zostaje po prostu tak...
Bo to jest sprzeczne z interesem Polski.
Tylko
z racją stanu.
Ma pan w 100% rację.
Własnym interesem, jak wczoraj byłem w Sejmie, to nastroje wśród dziennikarzy, komentatorów były minorowe, a to w większości osoby, które mają serce po jakiejś tam stronie politycznej i wszyscy znali się po co, dlaczego.
Argument, że to nie jest zgodne z polską racją stanu, jest oczywiście trafny, tylko wiele rzeczy, które oni robili, gdy rządzili, też było niezgodne z polską racją stanu, jak na przykład dogadywanie się z Rosjanami, jak przymykanie oczu na politykę rosyjsko-niemiecką w zakresie energetyki w Europie. To też było niezgodne z polską racją stanu, a jakoś szczególnie im to nie przeszkadzało. Niestety, przykrością to stwierdzam.
A nam czas przeszkadza, bo musimy postawić kropkę. Piotr Miller, rzecznik rządu, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Panie ministrze, dziękuję bardzo za listę w studio. My w studio państwo widzą, którzy widzą, kto nie widzi, ten nie widzi, ale mamy nowe urządzenie, z którego zaraz skorzysta Krzysztof Skowroński.
Budzisz się i słuchasz. Radio Wnet.
Jest 8:45, czwartek, więc wybieramy się za Nysę. Za chwilę połączenie z Janem Bogatko. To w takim razie, czekając na to połączenie, posłuchamy Czak.